Gospodarka krajów dawnego Związku Radzieckiego. 21 października 2008-000. W ostatnim okresie otoczenie makroekonomiczne nie sprzyja inwestorom. Ciężka sytuacja na rynkach giełdowych powoduje, że z coraz większym zainteresowaniem śledzimy poszczególne gospodarki świata, aby określić, kiedy się skończy kryzys. W ostatnim okresie otoczenie makroekonomiczne nie sprzyja inwestorom. Ciężka sytuacja na rynkach giełdowych powoduje, że z coraz większym zainteresowaniem śledzimy poszczególne gospodarki świata, aby określić, kiedy się skończy kryzys. Przechodzenie od gospodarki centralnie planowanej, jedynie słusznej w ZSRR, do gospodarki wolnorynkowej jest procesem ciągłym dla jednych krajów, a rozpoczęcie procesu transformacji nieuniknionym dla innych krajów. Wydaje się jednak, że niektóre z nich, takie jak Białoruś, Uzbekistan czy Turkmenistan, na razie w ogóle nie biorą takiej opcji pod uwagę, bo ustrój zarówno polityczny, jak i w dużej mierze gospodarczy nadal do złudzenia przypomina tamten, pamiętany z lat minionych. Podstawowe dogmaty gospodarcze, zdawałoby się, że doskonale zdyskredytowane przez gospodarcze realia, ciągle jeszcze całkiem dobrze mają się w wielu krajach postradzieckiej piętnastki. S. 128069. Przejście przez proces transformacji. Były Związek Radziecki to Rosja i reszta. Dominująca Rosja, próbująca uzależnić od siebie, nie tylko gospodarczo, pozostałą czternastkę oraz czternastka, która za wyjątkiem Białorusi, usiłuje nie ulec wpływowi rosyjskiej potęgi. Obecna sytuacja gospodarcza pozwala Rosji na sukcesywne wzmacnianie swojej pozycji gospodarczej nie tylko w regionie, jednak zmiana światowej geopolityki utrudnia jej wprowadzanie w życie mocarstwowych planów politycznych. Najświeższym przykładem może być wojna w Gruzji. Sytuacja gospodarcza w pozostałych krajach jest bardzo zróżnicowana. Od nazywanych tygrysami Europy, Estonii, Łotwy czy Litwy do będących jednymi z najbiedniejszych w byłej piętnastce, Mołdawii czy Kirgistanu. Biorąc to pod uwagę, należy stwierdzić, że spójne pojęcie gospodarki krajów byłego Związku Radzieckiego nie istnieje. Ze względu na drogę, jaką obrały poszczególne były republiki po rozpadzie ZSRR, pisanie kompleksowo o gospodarce krajów postradzieckich jest zadaniem karkołomnym. Przechodzenie od gospodarki centralnie planowanej, jedynie słusznej w ZSRR, do gospodarki wolnorynkowej jest procesem ciągłym dla jednych krajów, a rozpoczęcie procesu transformacji nieuniknionym dla innych krajów. Wydaje się jednak, że niektóre z nich, takie jak Białoruś, Uzbekistan czy Turkmenistan, na razie w ogóle nie biorą takiej opcji pod uwagę, bo ustrój zarówno polityczny, jak i w dużej mierze gospodarczy nadal do złudzenia przypomina tamten, pamiętany z lat minionych. Podstawowe dogmaty gospodarcze, zdawałoby się, że doskonale zdyskredytowane przez gospodarcze realia, ciągle jeszcze całkiem dobrze mają się w wielu krajach postradzieckiej piętnastki, jedynymi państwami, które na dobre odeszły od nakazowo-rozdzielczego systemu gospodarczego, są kraje bałtyckie. Powodem tego w dużej mierze jest ich położenie geograficzne, bliskość państw skandynawskich oraz silna wola przekształceń gospodarczych, dzięki czemu zdecydowanie łatwiejsza stała się integracja z Unią Europejską, której członkami stały się w 2004 rok Litwa, Łotwa i Estonia. Kraje te wybrały drogę wolnorynkową niemal natychmiast po odzyskaniu niepodległości. Sztandarowym przykładem może tu być Estonia, która po krótkotrwałej zapaści związanej z ochłodzeniem więzi z Rosją, dzięki wprowadzonym reformom weszła na drogę permanentnego rozwoju o imponującej średniej około 5% rocznie. Inne kraje, takie jak Litwa i Łotwa, próbowały korzystać z tej drogi poprzez stopniowe reformy gospodarcze. Podstawowymi założeniami przekształceń było niemal natychmiastowe prywatyzowanie oraz reprywatyzowanie majątków państwowych, likwidacja kołchozów i sowchozów, a także liberalizacja cen. Początki reform, co oczywiste, były dość trudne dla tych krajów, jednak ich stopniowe wprowadzanie przełożyło się na poprawę sytuacji życiowej mieszkańców oraz stopniowy wzrost PKB. Przyczyniły się też do uspokojenia problemów inflacyjnych. Najgorszy start miały republiki azjatyckie, przede wszystkim Tadżykistan, Kirgistan czy Uzbekistan. Biorąc pod uwagę suche liczby, można powiedzieć, że niektóre wręcz straciły na rozpadzie Związku Sowieckiego. Zalicza się do nich wspomniany wcześniej Kirgistan i Tadżykistan oraz Mołdawię, Gruzję, a także Ukrainę. Tam poziom PKB na jednego mieszkańca w porównaniu z sytuacją sprzed upadku się obniżył. Mołdawia do tej pory uznawana jest za najbiedniejszy kraj w Europie. Jednak teoretycznie nieograniczone możliwości przekształceń gospodarczych oraz rozwoju zdają się rekompensować początkowy handicap. S. 128070. Surowce. Niektóre państwa, przede wszystkim były republiki azjatyckie, które mają dostęp do złóż surowców naturalnych, znacznie poprawiają swoją sytuację gospodarczą dzięki rosnącym cenom. Sytuacja na tych rynkach, głównie ropy naftowej i gazu ziemnego, spowodowała, że kraje będące outsiderami przekształceń gospodarczych, a które mają dostęp do złóż tych surowców, złapały oddech i znacznie poprawiły swoją bieżącą sytuację ekonomiczną. W największym stopniu dotyczy to Rosji, która po głębokim kryzysie 1998 rok, spowodowanym koniecznymi, drastycznymi reformami gospodarczymi wprowadzonymi przez Borysa Jelcyna, stopniowo zaczęła dochodzić do miejsca, w którym znajduje się obecnie. Dzięki drożejącym surowcom Rosja zdołała spłacić swoje zadłużenie wobec podmiotów międzynarodowych, a ostatnia przedterminowa transza w wysokości 23,7 miliardy dolarów spłacona w 2006 rok klubowi paryskiemu była najwyższą w historii tej instytucji. Beneficjentami stały się również mniejsze kraje eksportujące surowce, takie jak Turkmenistan czy Azerbejdżan. Gospodarki tych krajów oraz innych byłych republik azjatyckich bardzo odbiegają od wolnorynkowych, a dane statystyczne budzą wiele wątpliwości, dlatego trudno stwierdzić, jak bardzo w rzeczywistości państwa te zyskały na sytuacji na rynkach surowcowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że bez względu na ustroje gospodarcze, w tych okolicznościach rynkowych, wzmocniły swoją pozycję ekonomiczną. Jednak najistotniejsze będzie, jak poradzą sobie one w sytuacji nieuniknionej poważnej korekty, która musi dotknąć te rynki. S. 128 071 Inflacja a PKB. Perspektywa zmagań z inflacją, która dotyka obecnie najbardziej rozwinięte gospodarki światowe, nie omija również krajów postsowieckich. Zróżnicowanie pod względem poziomu inflacji jest w nich dość duże. W relacji lipiec 2007, lipiec 2008 największa inflacja dotknęła Tadżykistan -28,8%, Ukrainę -26,4% oraz Kirgistan -25,6%. Na przeciwległym biegunie zaś znajduje się Armenia -9,0%. Uznaje się, że głównie na skutek sztucznego zaniżania cen i niskiego wzrostu dochodów ludności. Ranking największych wzrostów cen w przemyśle otwiera Kazachstan -46,7%, Ukraina również tu zajmuje drugą pozycję -33,8%. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatruje się w gwałtownie rosnących cenach surowców, głównie ropy naftowej i gazu ziemnego, a także żelaza i węgla. Również w tej klasyfikacji listę zamyka Armenia -5,2%. Najwyższy wzrost PKB w analogicznym okresie odnotował Azerbejdżan -16,5%, Armenia, głównie dzięki czynnikom, o których mowa była wyżej, sklasyfikowana została na drugim miejscu -10,3%, Ukraina zaś odnotowała wzrost o 6,3%. O innych republikach azjatyckich trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ dane statystyczne, o ile w ogóle są dostępne, pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli chodzi o ich wiarygodność. Symptomatyczne są gwałtowny wzrost inflacji oraz poważne zmniejszenie tempa rozwoju gospodarczego postsowieckich krajów należących do Unii Europejskiej. I tak inflacja w Estonii w tym samym okresie osiągnęła 11,1%, na Litwie -12,2%, zaś na Łotwie -16,7%. Drastycznie zostały też ograniczone prognozy wzrostu gospodarczego dla tych krajów na najbliższe 2 lata, na Litwie do około 5,5%. R/Roka w Estonii oraz Łotwie do około 3%. W porównaniu ze średnim rocznym wzrostem z lat 2005-2007, kiedy na Łotwie wynosił on 10,9%, w Estonii 9,5%, na Litwie natomiast 8,1%, prognozy nie wyglądają obiecująco. Kryzys, który dotknął państwa starej Unii, nie mógł pozostać bez wpływu na silnie powiązane z nią kraje, które do niej przystąpiły w ostatnim okresie. Wyhamowanie wzrostu może jednak pozwolić na skuteczniejszą walkę z zagrożeniem inflacyjnym, które skutecznie zablokowało, wydawałoby się, że przesądzone już wejście do Unii Walutowej. S. 128 072 Szanse i zagrożenia. Paradoksalnie to, co dla jednych państw jest poważnym kłopotem, czyli drożejące surowce, dla innych jest błogosławieństwem w sytuacji permanentnego globalnego kryzysu. Gospodarki państw postsowieckich, nawet te zupełnie nierynkowe, w dłuższej perspektywie nie mogą całkowicie uniknąć problemów, które mają kraje rozwinięte. Umiejętne wykorzystanie beneficjów wynikających z sytuacji rynkowej może jednak pozwolić przejść przez kryzys w miarę bezboleśnie. Dotyczy to krajów będących eksporterami surowców, głównie Rosji. W zdecydowanie gorszej sytuacji są kraje importerzy. Jednak nawet Rosja nie była w stanie oprzeć się globalnemu spowolnieniu, co doskonale widoczne jest na wykresie moskiewskiej giełdy. Biorąc pod uwagę, że giełdy wyprzedzają gospodarkę o 6-12 miesięcy, początku poważniejszego kryzysu można spodziewać się w ciągu roku. To oczywiście teoria, praktyka pokaże, jak w rzeczywistości Rosja, a przede wszystkim mniejsze państwa postradzieckie poradzą sobie z kryzysem. Doświadczenie podpowiada, że w regionie znów może być gorąco.